gość Radia Via.
Małgorzata Otoś-Błądzińska, dzień dobry, witam Państwa. Łączymy się z naszym gościem, a jest nim Mateusz Pytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
W niedzielę 24 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Jest to dzień szczególny, bo przypada rocznica śmierci rodziny Ulmów, a rok 2024 jest rokiem rodziny Ulmów. Panie prezesie, czy obchody ustanowione przez Sejm pomagają w przekazie informacji, że Polacy ratowali Żydów?
No, zdecydowanie historia rodziny Ulmów, to, że o niej się mówi tak wiele, pozwala przekazać i w Polsce, i za granicą wiedzę także o innych Polakach, którzy ratowali Żydów. Państwo na Podkarpacie dokładnie wiedzą z badań prowadzonych przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, jak wielu było tych Polaków, którzy zdecydowali się pomóc w tragicznym okresie niemieckiej okupacji, że mimo kary śmierci przeżyło wielu Żydów, którzy też i niekiedy wracają chociażby na obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który też jest w Rzeszowie obchodzony z wielką uwagą w styczniu każdego roku, więc to, że nastąpiło też uhonorowanie rodziny Ulmów z tym Dniem Pamięci przez Sejm, przez pana prezydenta, jest bardzo ważnym krokiem ułatwiającym mówienie o tym temacie.
A czy dziś niejednokrotnie trzeba podkreślać prawdę historyczną? W świecie nieraz pojawiały się takie określenia polskie obozy zagłady, a nie mówiono hitlerowskie obozy zagłady w Polsce. Czy dzisiaj już rzadziej pojawiają się takie określenia?
No, one nawet powinny być określone jako niemieckie obozy zagłady, niemieckie obozy koncentracyjne. Natomiast to błędne określenie pojawiało się, pojawia i będzie się pojawiać, natomiast jest dzisiaj dużo łatwiej z tym walczyć. Jest jednak wiele osób za granicą, także wśród dziennikarzy, którzy już wiedzą, że tak nie powinno się pisać. To jest tak, że jeśli chodzi o prawdę historyczną, to zawsze będziemy musieli o nią walczyć. To jest walka, która się nigdy nie skończy, bo przychodzą też nowe pokolenia dziennikarzy, niektórych słabo wykształconych, a niektórych może i ze złą wolą, którzy się starają wmówić prowadzić nieprawdziwy przekaz na temat II wojny światowej, zwłaszcza okupacji niemieckiej w Polsce, gdzie próbuje się Polaków pokazać jako tych, którzy byli nie tylko najbardziej antysemici, ale którzy przyczyniali się do zagłady Żydów. Pamiętajmy, że okupacja w latach 1939-1945 niemiecka miała wymiar państwowy i nie była prowadzona tylko przez partię nazistowską, nie była tylko nazistowska, ale było to przedsięwzięcie państwowe, w które zaangażowane było całe państwo niemieckie, na czele którego stała NSDAP, wybrana niestety przez większość Niemców.
Wiele historii sprawiedliwych ujawniane jest dopiero po latach. Dlaczego?
To są różne powody. To jest tak, że w czasach komunistycznego zniewolenia bardzo różnie podchodzono do tej tematyki, niekiedy bardzo instrumentalnie. Ludzie też nie chcieli o tym mówić. Te kontakty z Zachodem, ale też z Izraelem były bardzo utrudnione, były problemy niekiedy z podróżowaniem, miała miejsce cenzura. Natomiast w latach 90. z kolei nastąpiło odejście od historii, znane hasło "Wybierzmy przyszłość" sugerowało, że należy odrzucić przeszłość jako szkodliwy balast. Też nie sprzyjało to odkrywaniu wielu historii. Dopiero powstanie Instytutu Pamięci Narodowej w 2000 roku, a później powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego spowodowało zainteresowanie społeczeństwie historią w taki pozytywny sposób, że wszyscy chcieli, bardzo wiele osób zaczęło się interesować, odkrywać przeszłość i w tym naprawdę bardzo wydatnie pomógł Instytut Pamięci Narodowej. Na przykład Kinda, jeśli chodzi o Rzeszów, to gdyby nie oddział IPN w Rzeszowie, to nie wiedzieliśmy byśmy prawie nic o Polakach ratujących Żydów. To dzięki książce pani profesor Elżbiecie Rączy mamy to zagadnienie zbadane, a i tak wychodzą co kilka miesięcy nowe przypadki ratowania Żydów, odkrywane są nowe archiwalia, nowe dokumenty, tak ważne z punktu widzenia całej Polski. Jest chociażby odkrycie roli polskiej dyplomacji w czasie wojny, która funkcjonowała w krajach neutralnych czy w krajach alianckich, która pomagała ratować uchodźców żydowskich. I to też był fakt szerzej nieznany i dopiero teraz jest upowszechniany.
A czy nagłaśniając historię Sprawiedliwego trzeba docierać do dokumentów, do świadków? To gromadzenie informacji i dowodów jest procesem wieloletnim, długim?
To różnie bywa. Bardzo często jest tak, jak pani redaktor wspomniała, że to trzeba bardzo skrupulatnie pewne rzeczy ustalić, sprawdzić, dlatego że też jeśli na przykład jest tylko relacja strony polskiej, że ktoś komuś pomagał, to jest bardzo ważne, istotne, ale to jeszcze nie przekona czytelnika, bo to trzeba podtrzymać albo w dokumencie, albo w drugiej strony, że taka pomoc była udzielona i tutaj wielką pomocą są bardzo duże też archiwalia zgromadzone w Instytucie Yad Vashem, czy w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. To jest tak, że osoby zajmujące się historią Polaków ratujących Żydów, sprawiedliwych, muszą mieć bardzo duże kompetencje. Nie tylko takie stricto historyczne, warsztatowe, ale też muszą znać nie tylko język polski, język angielski, ale często te źródła są pisane w języku hebrajskim albo w języku jidysz, co jednak wymaga jednak sporej pracy, zaangażowania, żeby to wszystko sprawdzić, żeby to wszystko było wiarygodne też dla strony zagranicznej, bo jedno to, gdy my zbadamy jakieś historie, gdy my je opiszemy, tylko czy to będzie też w sposób przekonujący dla innych, a to też jest ważne, żeby sprawy nie budziły żadnych wątpliwości.
A wracając do rodziny Ulmów, czy wszystkie karty historii związane z rodziną Ulmów zostały odkryte, bo pan badał historię rodziny Ulmów?
No bardzo wiele, wyjątkowo wiele wiemy o historii rodziny Ulmów, o ich życiu, a także o ich śmierci. Zachowały się dokumenty bezpośrednich świadków, a nawet wypowiedzi jednego ze sprawców. Mamy zeznania mieszkańców wsi w ramach procesu, który się toczył w 1958 roku, jednego ze sprawców, ale wciąż nie potrafimy powiedzieć, postawić kropki nad i, bo mówimy wiele o tym granatowym policjancie, który doniósł na rodzinę Ulmów. Ja też o tym wspominam, ale zawsze też jest znakiem zapytania, bo choć podejrzewany był o to przez podziemie, dokumenty na to wskazują, to jednak, jeśli mówimy o tak poważnym zarzucie, to warto byłoby mieć takie stuprocentową pewność. Jej nie mamy, ale jakby wszystko na to wskazuje, ale każdy historyk chciałby wiedzieć dużo więcej. Ostatnio sporo rzeczy ustalił pan doktor Wojciech Hanu z oddziału IPN w Rzeszowie. Ustalił losy m.in. Michaela Dziewulskiego, Erycha Wilde, tych funkcjonariuszy, o których wiedzieliśmy, że brali udział w zbrodni na rodzinie Ulmów, a o których wiedzy nie posiadaliśmy. Wiemy, że jeden z nich zginął na froncie w roku 1945. Na przykład pan doktor Hanus przygotowuje książkę na ten temat, więc każdego roku coś tam, jakiejś tej wiedzy dochodzi. Tak to już jest w historii. badaniach. Tutaj może ktoś się denerwować, dlaczego historyk napisze raz coś jednego i to już będzie wszystko, co udało się ustalić. To nie jest tak. W historii jest tak zawsze, że dochodzą nowe dokumenty, nowe źródła się ujawniają, które wcześniej były niedostępne i możemy zawsze powiedzieć coś nowego.
Dziś też ogromna rola Muzeum w Markowej, do którego przyjeżdżają przecież ludzie z całego świata, by dowiedzieć się o rodzinie Ulmów.
O, to jest niesamowita placówka. Nadal jedyna w Polsce, która zajmuje się wyłącznie Polakami ratującymi Żydów. Placówka, która właśnie obchodziła kilka dni temu swoje 8 urodziny i zbiera bardzo dobre recenzje i pod względem oceny merytorycznej i jeśli chodzi o architekturę, która jest naprawdę piękna. Warto przyjechać, zobaczyć. Nie jest to duża placówka, ale jednocześnie bardzo mocno przemawia do tych wszystkich, którzy się pojawiają. Oczywiście są też i głosy krytyczne, pojawiały się głosy krytyczne, zwłaszcza w Niemczech, czasami w Izraelu, ale one wynikały z takich niepotrzebnych obaw o to, że ta placówka będzie służyła temu, aby wybielać o Polaków. Nie, jak jeśli mówimy o Polakach ratujących Żydów, to mówimy o polskich bohaterach, którzy sprzeciwiali się niemieckiemu okupantowi, ale też i jest tam zawsze ten element zdrady, bo widzimy, że te zachowania były bardzo różne w czasie niemieckiej okupacji, ale gdy popatrzymy na to, jakie groziły konsekwencje za pomoc Żydom, że rozstrzeliwano tak, rodzinę Ulmów, przecież rozstrzelano wiele innych, rodzinę Deców, rodzinę Baranków, Kowalskich, to widzimy, że takie też łatwe mówienie o tym, że Polacy mogli więcej zrobić, no jest bardzo niesprawiedliwe, bo jeśli ktoś ma do wyboru chronienie życia swojej rodziny, swoich bliskich, to trudno mu zarzucić to, że nie udzielił pomocy komuś innemu, bo mógł stracić życie nie tylko on, ale jego bliscy.
O tej historii pamiętamy. W sobotę i niedzielę odbędą się obchody w Markowej. W sobotę odbędzie się marsz pod hasłem z błogosławioną rodziną Ulmów w obronie życia, a w niedzielę w Markowej zostanie odprawiona msza święta. Odbędzie się też uroczystość nadania imienia rodziny Ulmów portowi lotniczemu Rzeszów Jasionka z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. To też sygnał wysyłany w świat, że te historie Polaków ratujących Żydów mocno podkreślamy.
No, to jest bardzo ważne i tutaj wielkie podziękowania dla samorządu województwa podkarpackiego, począwszy od początkowych lat 2000, od Bogdana Romanika, Bogdana Rzońcy, czy nawet Zbigniewa Cholewińskiego, aż po dzisiaj, po Władysława Ortyla, który doprowadził, marszałka Władysława Ortyla, który doprowadził do tego, że lotnisko będzie miało imię, nosiło imię rodziny Ulmów i każdy, kto będzie lądował na tym lotnisku, będzie wylatywał z niego, to będzie musiał się zastanowić nad tym, co to jest za nazwisko, kim są ci bohaterowie, bo to jest tak, że to nie jest takie oczywiste czczenie prawdziwych bohaterów, bo na przykład jeśli sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków przed ukraińskimi nacjonalistami, na Ukrainie wcale nie są fetowani, ich rodziny muszą często się z tą wiedzą ukrywać. Natomiast tutaj też te uroczystości tegoroczne są, będą bardzo ważne, bo będą z udziałem właśnie, jak pani redaktor wspomniała, pana prezydenta, który przez cały rok patronował uroczystościom towarzyszącym beatyfikacji rodzinie Ulmów, za pośrednictwem też pani minister Grażyny Ignaczak Bandy. I będzie też Marcello Semeraro, czyli strona kościelna. Więc widzimy, jak dla nie tylko społeczności podkarpackiej, ale i dla Polski, i dla Kościoła katolickiego powszechnego ważna jest rodzina Ulmów. Ja 2 tygodnie temu z marszałkiem Ortylem brałem udział w zasadzeniu jabłoni w ogrodach Watykańskich, no to jest wyjątkowo prestiżowe miejsce, ważne takie symbolicznie dla nie tylko świata zachodniego, więc miejmy nadzieję, że to zainteresowanie rodziną Ulmów, co pokazuje też peregrynacja relikwii po całej Polsce, będzie trwała.
O tych ważnych wydarzeniach będziemy mówić na antenie Radia Via. Będziemy przekazywać Państwu informacje w naszych relacjach, a dziś naszym gościem był Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Gość Radia Via. Codziennie po 8 w Radiu Via i na www.radiovia.com.pl.